Dzień dobry, Piotr Wierzchoń i Małgorzata Maksym. Kłaniamy się w to kolejne sobotnie przedpołudnie w programie Dom i Ogród, a spotykamy się na antenie Polskiego Radia Lublin w każdą sobotę właśnie po godzinie 11. A czym zajmiemy się dziś? Tym razem powiemy o tym, jak zaplanować remont mieszkania, od czego zacząć i co wziąć pod uwagę, by nie przekroczyło to naszych możliwości finansowych, ale też podpytamy eksperta, jakie są ograniczenia, bo to, co nam się zamarzy, to jedno, a to, co nam wolno, to drugie. A zwłaszcza w mieszkaniach w bloku musimy o tym pamiętać. A w drugiej części programu zajrzymy do ogrodu i powiemy m.in. o łąkach kwietnych, jakie zabiegi możemy już robić na trawnikach i co jest ważne w warzywniku. Będziemy też przypominać o możliwości starania się o dofinansowanie przydomowych systemów do gromadzenia deszczówki. Dobiega końca termin przyjmowania wniosków od mieszkańców Lublina. Zanim zaczniemy, jeszcze przypominam adres mailowy, pod którym można się z nami kontaktować. domiogród@radio.lublin.pl. Tu właśnie przyjmujemy pytania do naszych ekspertów, a także wszelkie informacje i Państwa doświadczenia związane z domem i ogrodem, które można przekazać się za naszym pośrednictwem innym słuchaczom. Dom i ogród, do 12 zapraszamy.
Dom i ogród.
A rozpoczynamy od remontów. Jak zaplanować taki remont mieszkania czy domu, co wziąć pod uwagę? O tym doktor inżynier, architekt Bartłomiej Kwiatkowski, profesor uczelni Politechnika Lubelska.
Przede wszystkim należy określić zakres tego remontu. I tutaj w zależności od zakresu być może będzie wymagane na przykład jakieś formalności, czyli albo zgłoszenie robót budowlanych, nie wymagających pozwolenia lub też wystąpienie o pozwolenie na budowę. No wiadomo, pozwolenie na budowę to są wszelkie elementy związane z rozbudową, nadbudową. To już dokładnie prawo budowlane określa nam, które z tych tak zwanych szeroko zwanych remontów mogą właśnie wymagać tych formalności. Wszelkie prace na zewnątrz budynku, właśnie w zagospodarowaniu działki, oczywiście jeśli one dotyczą tylko zieleni, no to nawet nie wymagają zgłoszenia, natomiast jeśli jest to właśnie rozbudowa, czy ewentualnie jakaś dobudowa, to też w zależności od wielkości wymagają różnego rodzaju spełnienia formalności. Natomiast w sytuacji takiej, że jeśli remont ograniczamy do przestrzeni wewnętrznej, zazwyczaj tego zgłoszenia nie musimy robić, ani występować o pozwolenie. W sytuacji, jeśli mamy do czynienia z domem jednorodzinnym, no zasadniczo wszystkie te elementy można wykonywać, pewien zakres remontu można wykonywać bez odpowiednich pozwoleń. Natomiast jeśli już na przykład mieszkamy w budownictwie wielorodzinnym, to nawet jeśli przepisy prawa budowlanego nie określają nam, jakie formalności należy spełnić i prace remontowe na przykład, gdzie musimy wyburzyć jakiś element, chcemy wyburzyć jakiś element ściany nośnej i tak dalej lub właśnie jakieś podobne ingerencje, no wówczas przynajmniej musimy mieć tą zgodę wspólnoty mieszkaniowej lub zarządcy całego obiektu. Więc to jest pierwszy etap, czyli określenie jakby tego, co chcemy, czyli zakresu remontu.
Co potem po tych ustaleniach?
Kolejny etap, no i to chyba rzecz najistotniejsza, która jest i to, od której powinienem zacząć, to, że remont będzie zawsze dłużej trwał niż zakładamy i zawsze będzie droższy. Mimo, że czasem będziemy mieć kosztorysy i tak dalej, ale to wiadomo, w trakcie pracy różnego rodzaju tych remontowych wychodzą różne rzeczy. Ale wracając do samego remontu, jakby kolejnych etapów. No, druga rzecz taka bardzo istotna, to może się wydawać na początku, bo to ponosimy pewne koszty, jest wykonanie tego projektu, tego remontu. Czy właśnie wykonanie projektu samodzielnie, czyli z doborem tych elementów, które chcemy poddać pracom remontowym, czy to będzie tylko malowanie, czy to będzie wymiana posadzek i tak dalej, powinniśmy mieć to na początku już skalkulowane i przewidziane. Są to pewne takie prace przygotowawcze, które mają istotny wpływ na ogólną cenę i ogólne koszty tego remontu, ponieważ pozwalają nam już na etapie projektu pozyskać pewne oszczędności, które jeśli przystąpimy bez projektu, tylko z jakimś tam pomysłem w głowie podstawowym, to często później w trakcie prac budowlanych zaskakują nas te rzeczy.
Jakie błędy popełniamy? O tym już po przerwie.
Dom i ogród.
Nawet najdrobniejszy remont może okazać się rewolucją domową, a taki remont możemy wykonać samodzielnie lub też wynająć firmy.
Warto też czasem, w zależności też od zakresu remontu, wspomóc się właśnie różnego rodzaju specjalistami, czy to właśnie architektami wnętrz, czy też architektami również w trakcie jakichś większych prac remontowych, gdzie mamy do czynienia z elementami konstrukcyjnymi budynku, wówczas też powinniśmy mieć opinię odpowiedniego, uprawnionego, najlepiej inżyniera, konstruktora. I teraz po wykonaniu takiego projektu należy przystąpić już do właśnie pełnych tych prac remontowych. Oczywiście do tego oczywiście możemy próbować robić to metodami gospodarczymi, samodzielnie. No wiadomo, trzeba wydysponować wtedy troszeczkę czasem i pewnymi umiejętnościami, lub też wynająć firmę zewnętrzną, która nam te prace remontowe wykona. W wypadku wynajęcia firmy zewnętrznej te prace remontowe zdecydowanie szybciej zostaną zakończone, a też i koszty często bywają ciutkę mniejsze, niż gdybyśmy nawet próbowali to sami, nie mając oczywiście doświadczenia, wykonywać te prace.
Jakie błędy najczęściej popełniają osoby, które zabierają się za remont?
Podstawowy błąd to jest może nie te kwestie i pominięcie kwestii formalnych, bo to też się zdarza, bo definicja remontu jako taka dokładnie określona jest w prawie budowlanym, natomiast w takim codziennym słownictwie poprzez remont właśnie możemy rozumieć różnego rodzaju przebudowy, rozbudowy, a te często już wymagają pozwoleń na budowę, czyli to są może nie zbyt często, ale to są te pierwsze błędy, które czasem są popełniane, a później wiąże się to z różnego rodzaju karami, czy też czasem z nakazem rozbiórki, który wydaje powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. Natomiast z takich najczęściej popełnianych błędów, to wydaje mi się, że przynajmniej ze swojego doświadczenia, to brak właśnie tego, pominięcie tego etapu projektowania, czyli takiego dość w miarę ścisłego określenia, które elementy, w jaki sposób, jakie materiały wykończeniowe będziemy stosować, i najlepiej jest to już wykonać na etapie projektu, bo czasem podejmowanie decyzji już w trakcie remontu, czy dobierzemy panel taki, czy inny, czasem powoduje to też niezdecydowanie jakieś tam u inwestora i też czasem wpływa właśnie na zaburzenie jakiegoś tam harmonogramu robót i tak dalej. Zresztą ten proces decyzyjny a propos doboru materiałów, doboru kolorystyki, według mnie powinien być oddany jakby specjalistom do decydowania. Oczywiście inwestor, czyli osoba, u której jest wykonywany ten remont, oczywiście decyduje, natomiast już profesjonaliści najlepiej podpowiedzą, w jaki sposób można dane elementy dobrać. No i mając już taką listę tych materiałów, jest to dużo prostsze i dużo szybsze. I wtedy unikamy już też tych błędów gdzieś tam na etapie wykonawstwa.
Czy błędy zdarzają się także na etapie projektowania?
Oczywiście zdarza się, że gdzieś też w projekcie jest popełniany błąd, to ciężko jest jakby tak w 100% przewidzieć wszystkie elementy, zwłaszcza jeśli mamy do czynienia z obiektami, które remontujemy. Często to, co widzimy na ścianach, to może się okazać, że po skuciu tynków, czy ewentualnie po zdjęciu posadzki wyskakują różne rzeczy, które wcześniej nie można było przewidzieć, bo takie rzeczy też się często zdarzają, to jednak ten etap projektowania uważam, że to jest najczęstszym błędem, to jest pomijanie właśnie etapu projektowania. Może być to oczywiście projekt, który wykonamy samodzielnie, czyli mamy nawet na zasadzie listy wpisanej, że gdzie, co chcemy zrobić, jakie ewentualnie materiały. Mamy mnóstwo tych materiałów w różnych sklepach budowlanych, są strony internetowe, gdzie możemy te rzeczy sobie podobierać. Także te możliwości są.
Na co możemy sobie pozwolić w mieszkaniu, w bloku, a na co w zabudowie jednorodzinnej, o to też jeszcze podpytamy.
Dom i ogród.
Jeżeli mówimy o remontach w domach jednorodzinnych, to na ogół wolno nam więcej, ale jeżeli mówimy o zabudowie wielorodzinnej w mieszkaniach, w bloku, to tutaj chyba jesteśmy ograniczeni. Nie zawsze to, co nam się zamarzy, zrobić możemy.
No na pewno nie możemy doprowadzać do przebudowy, to jest pierwsza rzecz, która mi do głowy przychodzi, przebudowy układu wentylacji w budynku, wentylacji grawitacyjnej. Na pewno nie zamontujemy sobie w budynku wielorodzinnym kominka takiego tradycyjnego, aczkolwiek wiadomo, on już w tej chwili powoli jest on zabraniany przez przepisy. Również może być tutaj w zależności od sposobu wentylacji danych mieszkań, może być również kłopot z montażem kominka na biogaz. czas. Więc jakby tutaj te rzeczy, pierwsza rzecz, czyli te rzeczy instalacyjne. Kolejna rzecz dość istotna, chociaż tutaj jest możliwość, tak jak wspomniałem wcześniej, za zgodą czy to wspólnoty i za, czy też zarządcy obiektu, po odpowiednim projekcie technicznym, konstruktorskim jest możliwość, nie wiem, wyburzenia fragmentu ściany nośnej dla wstawienia na przykład dodatkowego otworu drzwiowego. Natomiast zawsze te ingerencje w elementy konstrukcyjne budynku, zwłaszcza w budynku wielorodzinnym, one są trudne i zazwyczaj w wielu wypadkach one się nie ma takiej możliwości. Oczywiście to też w zależności od tego, czy mamy budynki wielorodzinne w strefie na przykład ochrony konserwatorskiej, wtedy wszelkie prace, na przykład czy to wymiana stolarki, czy to na elewacji budynku, no, wymagają już też dodatkowo zgody konserwatora. Również no, właściwie wszystkie elementy, nawet w budynku wielorodzinnym, który nie jest w strefie konserwatorskiej, tylko tak jak większość, każda wymiana stolarki, no, wymaga już uzgodnienia z zarządcą obiektu. Tak? No, wszystkie elementy te, które wpływają nam na wygląd zewnętrzny całości budynku, no, wymagają jednak tego uzgodnienia. Być może one nie wymagają pozwoleń na budowę, natomiast na pewno dogadania się z zarządem czy też ze wspólnotą. Na przykład na tej zasadzie, no nie wiem, mamy budynek wielorodzinny i pragniemy sobie zabudować balkon, a okazuje się, że to będzie jedyny balkon zabudowany na całości elewacji, więc to jakby dla estetyki całego obiektu nie jest dobre tego typu rozwiązanie. Ale oczywiście po uzyskaniu zgody wspólnoty czy też zarządu coś takiego można by ewentualnie robić. Oczywiście zmiana też układu instalacji sanitarnych też jest dość kłopotliwa, no bo w budynku wielorodzinnym mamy zasadniczo jeden czy tam kilka pionów kanalizacji sanitarnej i tutaj przesuwanie kabiny ustępowej czy też w ogóle samego ustępu jest już kłopotliwe. No ale to już są rzeczy, które wymagają jakby indywidualnych rozwiązań.
W domach jednorodzinnych możemy więcej.
Natomiast jeśli chodzi o budynki jednorodzinne, mieszkalne, to zasadniczo wszelkiego rodzaju prace wewnątrz budynku jednorodzinnego, no to właściwie tylko decyzja inwestora. Oczywiście, jeśli mamy do czynienia z ingerencją w elementy konstrukcyjne, tutaj jest potrzebna opinia eksperta w zakresie konstrukcji obiektu. Natomiast wszelkiego rodzaju inne prace, typu właśnie przenoszenie węzłów sanitarnych, kuchni i tak dalej. Oczywiście też to powinno być konsultowane z ekspertami, natomiast nie wymagają żadnych zgód formalnych, jeśli przeprowadzamy te prace wewnątrz budynku. W sytuacji, jeśli mamy do czynienia z rozbudową budynku jednorodzinnego, no to w tej chwili przepisy prawa budowlanego pozwalają nam w tej chwili, z tego co pamiętam, na budowę oranżerii przy budynku, ale oczywiście przy zgłoszeniu, że po prowadzeniu robót budowlanych, w tej chwili nie pamiętam dokładnie wielkości tej oranżerii, jaka może być, ale to jest wszystko oczywiście do sprawdzenia w prawie budowlanym. Natomiast wszelkiego rodzaju inne prace związane z rozbudową, nadbudową budynku, no, wymagają już pozwolenia na budowę, czy też zgłoszenia robót budowlanych.
Nie róbmy więc nic na własną rękę bez uzgodnień, bez pozwoleń. Zawsze wcześniej warto zapytać eksperta. A dziś naszym ekspertem był doktor inżynier, architekt Bartłomiej Kwiatkowski, profesor uczelni Politechnika Lubelska.
Dom i ogród.
Teraz zaglądamy do wiosennego ogrodu, bo wiosna już przyszła, ta kalendarzowo oczywiście, bo patrząc na to, co za oknem, wygląda to na zimowy ogród, ale to chwilowe, już za kilka dni wrócą słoneczne dni i wiosenne ciepło. Już w środę wartości dwucyfrowe na termometrach zobaczymy, przynajmniej tak twierdzą synoptycy. Powróci do nas wiosna i my powrócimy do tych prac, do porządkowania w ogrodach, na działkach. Będziemy też przycinać drzewa, krzewy i inne wykonywać pracę, co zatem jeszcze warto zrobić w ogrodzie. O tym doktor inżynier Anna Ewa Michowska, specjalista do spraw ogrodnictwa z Polskiego Związku Działkowców w Lublinie.
Wiosną też musimy przyjrzeć się, jak wygląda nasz trawnik. Jeżeli ktoś ma już założony trawnik, to po okresie zimowym warto sprawdzić, czy nie ma jakichś objawów chorób grzybowych, czy nie żółknie, czy nie pojawiły się na przykład piękne kopce, kretowiska. Dlatego jeżeli mamy tego typu problemy, należy się zastanowić. Z jednej strony, jeżeli chcemy poprawić jakość trawnika. W tym okresie wiosennym wykonujemy takie zabiegi jak wertykulacja czy areacja, czyli dostarczamy powietrza pod tą dań, tak żeby tam nie zachodziły różne procesy beztlenowe, żeby nam się nie rozwijały choroby grzybowe. Natomiast jeżeli chcielibyśmy trochę zmian w naszym ogrodzie, bo trawnik jest już, że tak powiem, trochę passé, teraz stawiamy na bioróżnorodność, stawiamy na to, żeby zapraszać jak najwięcej organizmów, które są pożyteczne do naszego ogrodu i może warto pomyśleć, zwłaszcza jeżeli mamy gości w postaci kretów, które nam robią piękne kopce na takim trawniku, może warto pomyśleć o na przykład założeniu łąki kwietnej. Jest to fajna alternatywa, która też jest mniej czasochłonna i pracochłonna z tego względu, że takie łąki kosi się raz albo się nie kosi, w zależności od tego, jakie gatunki wybierzemy. I może właśnie to jest ten rok, kiedy pomyślimy o tym, że warto by było zaprosić trochę owadów pożytecznych, które będą też chroniły nasze uprawy, które będą wpływały na lepsze zapylenie kwiatów, z których będziemy mieć później owoce. Także takie kwitnące poletka są jak najbardziej potrzebne w ogrodzie i stanowią właśnie schronienie dla różnych drobnoustrojów, nie tylko tych fruwających, ale też na pewno chętniej w takim mniej uczęszczanym przez kosiarkę ogrodzie zamieszka na przykład jeż. Także motyle, które się będą pojawiały, też ubarwią, ubogacą nasz ogród. Także warto pomyśleć też o tym, czy na przykład chociaż fragment takiego trawnika nie przekształcić na łąkę kwietną, a z innej części może właśnie założyć sobie w tym roku warzywnik, żeby mieć własne plony z działki.
Co jest ważne przy zakładaniu i uprawie w warzywniku?
Jeśli ktoś nie ma doświadczenia w uprawie warzyw i nie do końca wie, na co stać glebę, którą na przykład od niedawna dopiero będzie uprawiał albo chce uprawiać, pewnym rozwiązaniem jest założenie na przykład podwyższonych grządek albo uprawa w skrzyniach. Taka uprawa w skrzyniach jest o tyle łatwiejsza, że możemy dostarczyć do tych skrzyń podłoże, gotowe podłoże na przykład do uprawy warzyw, które nie będzie wymagało jakiejś szczególnej pielęgnacji pod względem dodatkowego nawożenia i też będzie nam łatwiej wystartować z takimi pierwszymi łatwymi uprawami, na przykład wysadzenie rozsady sałaty czy posianie rzodkiewki. To jest fajna alternatywa dla osób, które amatorsko zajmują się uprawą, a chciałyby mieć coś własnego, coś świeżego niedaleko w swoim ogródku. W takich skrzyniach można też z powodzeniem uprawiać zioła, także taki kącik ziołowy w ogródku też myślę, że może przynieść w maju, w czerwcu dużo radości. Także pomyślmy też o tym, że możemy uprawiać w skrzyniach.
Więcej porad można znaleźć na stronie internetowej Polskiego Związku Działkowców w Lublinie, gdzie Państwa odsyłam. Tam jest wiele cennych porad. A jeżeli mówimy o pogodzie i o tym padającym śniegu, to według prognoz te opady zakończą się już o północy.
Dom i ogród.
Na zakończenie przypominamy mieszkańcom Lublina o możliwości starania się o dofinansowanie do przydomowych systemów do gromadzenia deszczówki. Dobiega końca termin przyjmowania wniosków. Będzie można je składać jeszcze tylko w tym tygodniu do 8 kwietnia. Mieszkańcy mogą liczyć tutaj na wsparcie w wysokości 70% poniesionych kosztów kwalifikowanych, maksymalnie 5000 zł na jedną nieruchomość. A więcej o tym powie Monika Głazik z Urzędu Miasta Lublin.
Do 8 kwietnia mieszkańcy mogą składać wnioski do drugiej edycji miejskiego programu ochrony zasobów wodnych dla miasta Złap Deszczówkę. Rozpatrywanie wniosków będzie się odbywało według kolejności zgłoszeń do wykorzystania limitu środków przeznaczonych na ten cel w tym roku, czyli do kwoty 150 tysięcy złotych. Wniosek o udzielenie dotacji może zostać złożony na realizację różnych inwestycji, których celem jest zatrzymywanie wód opadowych w gospodarstwie domowym. Spektrum możliwości wykorzystania dotacji jest bardzo szerokie. Może być to budowa nadziemnego, wolnostojącego czy też podziemnego zbiornika, czy też ogrodu deszczowego, studni chłodnej lub też inne rozwiązanie. Można też zmodernizować istniejącą już instalację zatrzymywania deszczówki. Z naszego miejskiego programu mogą skorzystać jedynie mieszkańcy Lublina, natomiast też, co ważne, teren objęty inwestycją nie może być miejscem prowadzenia działalności gospodarczej. Dotacja nie może również zostać przeznaczona na pokrycie kosztów zakupu i montażu urządzeń realizowanych w ramach nowej inwestycji na podstawie pozwolenia na budowę czy też zgłoszenia. Nie może też być wydatkowana na pokrycie wydatków przeznaczonych na ten cel finansowanych z innych bezzwrotnych źródeł. Wniosek oprócz danych wnioskodawcy powinien zawierać charakterystykę planowanej inwestycji, opis nawierzchni, parametry techniczne planowanych rozwiązań, a także zestawienie planowanych wydatków. Termin zakończenia inwestycji i złożenia wniosku nie może też być późniejszy niż 15 listopada. Do wniosku należy dołączyć dokumenty, które potwierdzają tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, a także pełnomocnictwo w przypadku współwłasności. Wnioski o udzielenie dotacji można składać w Sekretariacie Wydziału Zieleni Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Lublin. Można również złożyć wniosek